Znakowanie szlaków przed II wojną światową uzupełniały liczne drogowskazy turystyczne w Sudetach Zachodnich. Wykonywali je uczniowie głównie cieplickiej szkoły snycerskiej. Wyrabiane były z drewna i często ozdabiane płaskorzeźbami, na ogół w jakiś sposób związanymi z miejscem, do którego wskazywały kierunek. Do dzisiaj zachował się na przykład taki drogowskaz w Janowicach Wielkich w pobliżu stacji PKP. Nazwy niemieckie na drogowskazie po II wojnie światowej zastąpiono polskimi. Takich drewnianych drogowskazów na przykład mnóstwo było w Szklarskiej Porębie i w okolicach, a także w górach. Wykonywał je artysta Penna i nie tylko. Charakterystyczne, bardzo piękne, artystyczne, humorystyczne czasem. Takie drogowskazy były nie tylko dla atrakcji turystycznych w Szklarskiej Porębie, ale także do jakichś poszczególnych pensjonatów, jeżeli ktoś, myślę, za to zapłacił po prostu, i artysta, artyści, rzeźbiarze taki drogowskaz wykonali. Były one ustawiane także w wysokich górach, przy drogach, które prowadziły do poszczególnych schronisk. W ostatnich latach wróciła moda na takie drogowskazy. Część z nich odrestaurowano, stworzono na nowo, na wzór tych starych, i także są one do zobaczenia m.in. w Szklarskiej Porębie. Ale nie tylko. One były naprawdę bardzo mocno charakterystyczne i bardzo naprawdę atrakcyjne, co tu dużo mówić. Stąd też można je zobaczyć, było niemalże w całych tutaj Sudetach Zachodnich, w Karkonoszach i na Pogórzu nawet. Sieć szlaków letnich dopełniały trasy używane w okresie zimowym. W Karkonoszach powyżej górnej granicy lasu już pod koniec XIX wieku do ich oznakowania w terenie zaczęto używać drewnianych tyczek. Równocześnie zaczęto wyznaczać specjalne trasy narciarskie i saneczkowe. Ich ilość w okresie międzywojennym była nieporównywalnie większa niż obecnie i w wielu rejonach gór niemal dorównywała gęstości szlaków letnich. Od 1923 roku szlaki zimowe oznaczano dodatkowo tak zwanymi niemymi oznakowaniami. Były to ażurowe piktogramy wycięte z blachy i zaopatrzone w strzałkę wskazującą kierunek. Kształt znaku, figura geometryczna lub litera, nawiązywał do miejsca, do którego prowadził. Nieme znaki doskonale sprawdzały się w surowych karkonoskich warunkach, gdzie w czasie zimy tradycyjne znaki często stawały się po prostu niewidoczne spod warstwy szadzi lub były trudne do odczytania. Jak ważny był to element ówczesnego oznakowania szlaków, świadczyć może fakt, że było ono umieszczane na większości przedwojennych map turystycznych, a także poza rysunkiem mapy zamieszczano pełen ich wykaz wraz z opisem. Przed II wojną światową system ten był stosowany po obu stronach gór. Obecnie nadal jest wykorzystywany z powodzeniem przez Czechów, bo ci, którzy wędrują po południowej stronie Karkonoszy, dalej spotykają te znaki. I na ogół są to znaki też często zdejmowane na wiosnę. Co ciekawe, najprawdopodobniej w żadnym innym paśmie górskim poza Karkonoszami nie zastosowano nigdy tego typu oznaczeń. Po II wojnie światowej, po 1945 roku, po obu stronach granicy wprowadzono jednolity, niewiele różniący się między sobą sposób znakowania szlaków kolorowymi paskami. Chyba najbardziej zauważalna przez turystów różnica w oznaczeniu ścieżek górskich pomiędzy polską i czeską częścią Sudetów polega na tym, że u naszych sąsiadów odległości podaje się w kilometrach, a u nas w godzinach i minutach. Poza tym u Czechów z jednego punktu węzłowego mogą wybiegać więcej niż dwa szlaki turystyczne w tym samym kolorze. Umożliwia to tworzenie gęstszej sieci szlaków przy dysponowaniu ograniczoną liczbą kolorów, ale zwiększa też ryzyko pobłądzenia. W polskich górach takie sytuacje występują jedynie sporadycznie. W Sudetach obecnie chyba jedynym takim miejscem jest węzeł szlaków przy Śląskim Domu, gdzie do czerwono znakowanej drogi przyjaźni dochodzi z Karpacza przez kocioł Łomniczki główny szlak sudecki w tym samym kolorze czerwonym. Mało kto zwraca dziś uwagę na przejrzysty system tras turystycznych w Karkonoszach, opracowany tuż po II wojnie światowej przez nieżyjącego, znanego przewodnika sudeckiego, tego przewodnika nad przewodnikami, czyli Tadeusza Stecia. Znakowanie drogi grzbietowej zaplanował on na czerwono, a równoległych do niej szlaków w niższych partiach gór na zielono. Na grzbiet miały doprowadzać na przemian szlaki niebieskie i czarne. Całą sieć winny uzupełniać szlaki znakowane na żółto. Do dzisiaj schemat ten nie uległ zasadniczym zmianom. Warto w końcu wspomnieć o licznych szlakach uzupełniających podstawową sieć tras przeznaczonych dla turystów w Sudetach. Są to coraz liczniejsze ścieżki dydaktyczne, szlaki tematyczne, przyrodnicze, archeologiczne, geologiczne, skalnej rzeźby i tym podobne. Są to także ścieżki spacerowe, ścieżki zdrowia, trasy dla niepełnosprawnych i inne oznaczane w bardzo różny, uzależniony często tylko od inwencji ich twórców sposób. Także upowszechnianie się nowych form sportu i turystyki w górach w ostatnich latach zmusza gospodarzy terenów do wytyczania dróg przeznaczonych dla zupełnie innych użytkowników. Najlepszym tego przykładem jest stale rosnąca, oznakowana sieć przeróżnych dróg i ścieżek rowerowych, których ilość dorównuje już w niektórych częściach Sudetów gęstości szlaków pieszych. I tak wędrując po nie tylko Karkonoszach, warto zwracać uwagi na te szlaki turystyczne, warto znać ich historię, która jest bardzo, bardzo ciekawa. No i czasem przypomnieć sobie o tych ludziach, którzy dbają o to, aby te szlaki były widoczne, aby prowadziły nas, a większość turystów korzysta z nich, niejednemu uratowały skórę i pomogły, więc naprawdę tych ludzi doceniajmy, którzy własnym sumptem i korzystając z własnego wolnego czasu chodzą i znakują szlaki turystyczne. Między innymi są to członkowie PTTK, ale nie tylko. Jak znakowano szlaki turystyczne w Sudetach? Michał Woźniak, numer archiwalny miesięcznika, Arek Włodarski. Udanego weekendu, do usłyszenia.